Szanowny Panu, kolejny pierwszy dzień kolejnego nowego roku. Ileż to już razy wchodziliśmy w nowy rok. Nasze dzieci kilkanaście razy, my kilkadziesiąt. No nie ma wśród nas takich, którzy byśmy powiedzieli, że kilkaset lat wchodzą w nowy kolejny rok. Na pewno w pracy, w szkole, być może nawet na ulicy można było słyszeć, czy w sobotę, czy jeszcze już w piątek, czy nawet wcześniej życzenia. Ludzie składają sobie życzenia, życzą wszystkiego najlepszego. Najczęściej słyszałem, że zdrowia. Nigdy nie usłyszałem chyba, że pieniędzy. Może na tyle ludzie już zmądrzeli, świadomi tego, co się dzieje w służbie zdrowia, że życzą sobie zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Życzą i coraz częściej słychać, oby ten, już niech on nie będzie lepszy, ale żeby nie był gorszy, ten nadchodzący następny rok. Ale wielu ludzi ma nadzieję, jak zawsze zresztą, że coś w nowym roku coś zmienią. Czy zmieni im się w ich życiu, tym przede wszystkim tym takim cielesnym życiu, materialnym, i wchodzą zawsze w ten nowy rok z nadzieją, że będzie lepiej, że czegoś dokonają, że coś się zmieni, że czegoś się pozbędą. A tak naprawdę każdy rok, kiedy wchodzimy w ten nowy rok kalendarzowy, bo wiemy, że u Boga nie ma ograniczenia czasu, tam nie ma kalendarza, to już było wspominane, to my jako ludzie jesteśmy ograniczeni czasem i odmierzamy, i gdzieś w naszej psychice jest coś takiego, że właśnie jest 1 stycznia, do tego czerwca idziemy jakby z górki, a później znowu pod górkę, bo to jest, wiąże się też z długością naszego dnia. I taka jest prawda, że każdego roku nie jesteśmy młodsi, ale jesteśmy starsi. Jeżeli w minionym roku nam coś szczykało, to prawdopodobnie w tym roku będzie nam może więcej szczykało. Jeżeli w ubiegłym roku mieliśmy słaby wzrok i mieliśmy plus jeden, to może nałożymy okulary plus półtora na przykład. Nie, celowo tak zaczynam pesymistycznie troszeczkę, ale to jest prawda, prawda? Nie możemy się oszukiwać, nie możemy. Niestety nasze ciało ulega starzeniu i taka jest prawda. I magiczna godzina 24 nie spowodowała, że jakieś tam problemy, które były nierozwiązane, czy które były przed nami, nagle się rozwiązały. Każdy wszedł w ten nowy rok, kalendarzowy nowy rok, z jakimś bagażem, z jakimś zmartwieniem, może też i z radością, może też z jakimiś pewnymi radościami. Ale jest nadzieja. Człowiek ma nadzieję na lepsze. Ale jeżeli tylko spolega na sobie, na swoich umiejętnościach, zdolnościach, na swoim ego, na pewno się zawiedzie. Na pewno się rozczaruje. 1 stycznia 2012 roku i dalsze dni nie przyniosą, jeżeli myśli tylko w kategoriach osobistych i licząc tylko i wyłącznie na siebie. Nie może być inaczej. Wielu ludzi ma pewne wizje. Dzisiaj często słyszymy, że mają wizje. Mają jakieś plany, mają pewne wyobrażenie. Tak zawsze było. Chciałbym dzisiaj przydać pewną historię ludzi, którzy mieli pewne wyobrażenie czegoś. Kiedy otworzymy, będziecie wiedzieli na pewno, o co chodzi. Mieli pewne wyobrażenie i to było kilka tysięcy lat wstecz. Mieli pewne wyobrażenie, mieli pewne plany i oczekiwali na pewne istotne zmiany. Oczekiwali i się rozczarowali. Co nie znaczy, że te zmiany się nie dokonały. Ale oni myśleli, a my myśleliśmy. Kto tak powiedział? Proszę? Dwóch w drodze do Emmaus. Otwórzmy sobie ten fragment. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. I może od tego ten fragment do 20, od 13 do 21. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emmaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były zamknięte tak, iż że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty, jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? I rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazarejskim, który był mężem, prorokiem, mocnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Dobrą rzeczą jest, że między sobą rozmawiali i rozmawiali o rzeczach duchowych. Nie rozmawiali o tym, że oto coś się skończyło, ktoś nas zawiódł. My myśleliśmy, że to będzie inaczej. My myśleliśmy, że on wyzwoli Izrael spod okupacji rzymskiej. I z jednej strony byłem nie do końca jakby załamali się, ale my mówili, rozmawiali o sprawach Bożych. Nie myśleli już, słuchaj, coś się w naszym życiu skończyło, wracamy do swojego życia. Nie oglądali się za jakąś kobietą, za przyszłą żoną, za jakąś pracą, ale rozmawiali na tematy Boże. Rozmawiali o tym, co się stało. Myślę, że to była taka dyskusja, dlaczego tak się stało. Przecież Pan Jezus, on tyle uczynił. Między innymi też to powiedzieli, prawda? On tyle uczynił. A arcykapłani osądzili go i ukrzyżowali. A myśmy myśleli, że on odkupi Izrael. Byli zawiedzeni. Myśleli, że wszystko już stracone. Mieli swoją wizję. Dzisiaj ludzie też mają pewną wizję, prawda? I to dzisiaj jest takie popularne i praktycznie ten, kto nie ma wizji, to nie mieści się w kategoriach osoby wierzącej czy duchowej. Musisz mieć wizję. Ty musisz mieć wizję. I dzisiaj ta wizja przesłania wielu ludziom obraz żywego Jezusa Chrystusa. Ludzka wizja. Często nasza wizja. Tak też być może wielu myśli o tym już w 2012 roku. Mają pewne wizje, pewien plan. Czegoś dokonamy. Czegoś oczekują i są prawie że pewni, że tak się stanie. Być może pewne przesłanki minionego roku spowodowały to, że są jakieś plany. Być może w ubiegłym roku, być może zgromadzili pewną pulę pieniędzy i wiedzą, że w tym roku na to i na to wydadzą. Już nie mówię, że dom wybudują, ale prawda, są takie plany. Być może kończę pewną szkołę i mam wizję, czego, co mnie czeka. I widzę to w bardzo kolorowych barwach. Mam swoją wizję. Myślę, że tak będzie. Może nawet jestem wierzącym człowiekiem. Chodzę do zboru. Daję dziesięcinę. I mam pewną wizję. Oni chodzili z Jezusem Chrystusem. Oni znali Jezusa Chrystusa i na podstawie Jego życia mieli pewne spojrzenie na swoje życie. i się zawiedli. Dlatego, że ten, który przyszedł, który miał odkupić Izraela, został ukrzyżowany. Wszystko się skończyło. Miał dokonać wielkich rzeczy i nagle nic. Myśmy myśleli, że on, no co najmniej, przynajmniej pogoni tych Rzymian, bo miał taką moc. Bóg nieraz dokonywał nieprawdopodobnych czynów, prawda, za czasów na przykład Jozuego. Przeganiali, wygrywali wojny z o wiele bardziej licznymi narodami, pogańskimi narodami, o bardziej walecznymi, liczniejszymi i wzrostem też. I wiedzieli, że Bóg im pomagał w tym, Bóg za nich walczył i wygrywali. I teraz dla nich oczywistą rzeczą było to, że Jezus, jeżeli dokonywał takie rzeczy, że on dla niego to... I oczywiście nie było żadnego. Myśmy myśleli, że on odkupi Izrael. Człowiek myśli swoimi kategoriami o odkupieniu czy jakimś zwycięstwie. Pan Jezus Chrystus, tak wspomniałem o Mojżeszu też, nie, o Jozuem, ale wspomnę o Mojżeszu. Mojżesz był tam później, Pan Jezus też mówi, przypomina o pewną jakby wzmiankę o Mojżeszu. Mojżesz był, możemy powiedzieć, że to był jeden z największych pasterzy, prawda? Tak, przywódców. I to jest taki jedyny w swoim rodzaju przywódca i pasterz, tak możemy określić, prawda? Który wyprowadził naród, oczywiście nie on wyprowadził, Bóg. To Bóg ze wszystkiego dokonał, ale poprzez Mojżesza wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, co było rzeczą nieprawdopodobną. Z takiego mocarstwa, i wiemy, znamy tą historię, prawda? Przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Bóg ich przeprowadził. Mojżesz był najpokorniejszym. Też tak Bóg o nim mówi. Mojżesz był tym, który najbliżej obcował z Bogiem. Nigdy żaden inny człowiek tak blisko nie obcował. To mówi Bóg. Był wielkim pasterzem. Ale Pan Jezus jest o wiele większym pasterzem. Jozue zdobywał poszczególne krainy. Był wielkim zdobywcą. Robił to w nieprawdopodobny sposób. Zdobywał ziemię dla Izraela. Tą ziemię obiecaną. Czy Jezus nie dokonał czegoś więcej? Czy Jezus nie odkupił Izraela? A więcej, Pan Jezus odkupił cały świat. Nie używszy przy tym żadnej jakiejś przemocy, siły fizycznej. Pan Jezus dokonał o wiele, wiele więcej. Nigdy, ani przed, ani po, nie zrobił nikt więcej, jak zrobił Jezus Chrystus. Odkupił cały świat. A myśmy myśleli. My w naszym życiu, drodzy bracia i siostry, często zastanawiamy się, czy Jezus Chrystus może cokolwiek zrobić w moim życiu. Prawda? My myślimy, my mamy pewne plany, nawet Boże plany, związane naprawdę czysto, i mamy pewien plan, oczywiście swój, swoją drogę. I mówimy, Boże, zrób to według mojego planu. A Pan Bóg ten plan odkupienia naszego zbawienia, każdego człowieka zupełnie inaczej ziszcza. I nawet człowiek tego nieraz nie zauważa. Mało tego, człowiek tego nawet nie docenia. Dlatego, że ciągle w jego głowie jest jego plan, jego wizja, jego spojrzenie na swoje życie. Takie trochę egoistyczne często spojrzenie na swoje życie. Tak bym chciał, żeby mi się to wszystko ułożyło. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, miałem zupełnie inne plany. Miałem zupełnie gdzie indziej pracować, zupełnie co innego robić. W głowie mi się nie mieściło, że będę robił na poszczególnym moim etapie mojego życia takie rzeczy, jak robię, czym się zajmuję. Nigdy mi do głowy nie przyszło, że będę robił to, co robię, kiedy miałem 12 lat. Nigdy nie myślałem, że będę miał Karlę za żonę. Nie myślałem. Miałem inne plany. I nic z moich planów nie wyszło, poza jednym. Od dziecka bałem się Boga. Od dziecka wiedziałem, że nie mogę być w tym świecie. Zawsze chciałem być blisko Boga. I to jest jedyny plan, który Bóg ziścił w moim życiu. I to jest najlepszy. Powiem, najlepsze to, co ja mogłem planować. Żyć w bojaźni w stosunku do swojego Stwórcy. Nie lękać się. Bać się Jego w tym sensie znaczenia, jakbyśmy może myśleli, że boimy kogoś wielkiego, czy kto nam może zrobić krzywdę. Nie. To jest zupełnie inna bojaźń. Ten, którego my, jest to bojaźń Boża, on nigdy nie wyrządzi nam krzywdy. To jest ten, który nas umiłował. Miłością, która przewyższa nasz rozum. Nie jesteśmy w stanie pojąć Jego miłości. On wyrysował ten wspaniały, doskonały plan zbawienia całego świata, zbawienia mnie i ciebie, każdego grzesznika. To był Jego plan i taki plan Jego jest. Zbawić każdego grzesznika. Przyprowadzić go do prawdy. Postawić go na tej jednej, jedynej drodze, która jest słuszna i prawdziwa i na której czujemy się bezpiecznymi, najbardziej bezpiecznymi. Ale mamy plany. Bóg dokonuje wielkich rzeczy w naszym życiu i często ich nie zauważamy i nie jesteśmy w stanie i nawet nie jesteśmy wdzięczni naszego Boga. I pytamy się, Boże, jeszcze na to mi odpowiedz, albo utwierdź mnie w tym, albo pokaż mi to, albo tamto, żebym był już na 100% pewien, prawda? Że to jest właśnie to, a nie to. I można powiedzieć, i czegoż jeszcze ma Jezus w swoim życiu dokonać, abyś ty uwierzył w Jezusa Chrystusa. Abyś ty uwierzył, że tylko Jezus daje szczęście. Że tylko Jezus tak najbardziej ciebie miłuje. I tylko Jemu tak najbardziej zależy na twoim szczęściu. Bo diabłu zależy tylko i wyłącznie na twoim nieszczęściu. Bo diabłu zależy tylko i wyłącznie na twoim wiecznym potępieniu. I diabeł oszukuje, a Jezus dokonuje nieprawdopodobnych rzeczy w twoim życiu. W ten sposób, jakby pokazując ci, to ja jestem tym, który jest wszechmogący, który wszystko może. To ja to czynię. Marcin czytał w czwartek ten taki fragment, kiedy wzgardzili Jezusem Chrystusem w Nazarecie. I kiedy mówił pewne słowa, dziwili się i tak byli zafascynowani. Ale później nagle, kiedy Pan Jezus powiedział im, że było wiele wdów, ale nie poszedł Eliasz do żadnej wdowy z Izraela, ale poszedł do cudzoziemki, to zaczęli zgrzytać zębami. Naman, to tylko on został oczyszczony z trądu i to był Etiopczyk. Syryjczyk. Zawrzało nim, że kieruje zupełnie... Ale dlaczego Pan Jezus im na to zwrócił uwagę? Dlaczego im... Można powiedzieć, no dał im w twarz, ale dlaczego? Dlatego, że wiara u tej kobiety, u tej wdowy i u tego Namana była o wiele większa niż w Izraelu. Nie znalazł wiary w Izraelu, nie znalazł wiary u swoich, ale znalazł wiarę w tych cudzoziemcach. I dlatego dokonał. I dlatego to było innymi słowy, nie macie wiary, nie wierzycie. To jest wasze niedowiarstwo, wasze wizje. Dlatego nie dokonał w Izraelu w Nazarecie, przepraszam, wielu cudów. I odszedł stamtąd. Nie mieli wiary, nie mieli absolutnie wdzięczności. Nie widzieli w Jezusie tego, którego powinni zobaczyć. Nie widzieli w Jezusie tego Odkupiciela, jedynego odkupiciela. Było wielu kapłanów, arcykapłanów, wielu było, którzy składali ofiary, ale Pan Jezus był tym i ostatnim i jedynym arcykapłanem, który dokonał jednej i ostatniej już, jedynej ofiary w postaci swojego ciała i już nie trzeba składać ofiar. On odkupił nasze grzechy, grzechy każdego człowieka. Raz złożona ofiara, doskonała ofiara. A człowiek ciągle czegoś oczekuje. A człowiek ciągle czegoś szuka. A człowiek ciągle czeka na jakieś tam potwierdzenia. A chociaż ma w swoim życiu ich setki, żeby nie powiedzieć, że tysiące, że Jezus jest żywy, że Jezus tylko może zbawić mnie i ciebie. I Jezus mówi, Jezus bez przerwy mówi. A my ciągle oczekujemy jakiegoś innego głosu. Dzisiaj zawsze rano dzieci budzę, wstawajcie. I kilka razy to powtarzam. Za pierwszym razem, jak mówię, dzieci wstańcie, nawet powieka nie drgnie. A dzisiaj tak sobie pomyślałem, że inaczej ich obudzę i zacząłem pieśnią Owieczką miałem zgubioną. Tylko nie będę wam śpiewał tego, bo może nie z tej tonacji zacznę, ale dosyć głośno zacząłem. Od razu, nie na baczność, ale siedli na łóżkach. Być może pomyśleli, że mi się coś stało, bo nigdy tak tego nie robiłem. I my jako ludzie często oczekujemy na coś takiego właśnie nieprawdopodobnego. No, to nas może podniesie, ale dalej się pożyli. I tak jest w naszym życiu często duchowym. My oczekujemy nagle czegoś. Ludzie tego oczekują. I nawet gdyby to dostali, to tylko na chwilę może oczy otworzą, może zwrócą uwagę, ale za chwilę wrócą do swojego życia. Ale nie słuchają tego głosu, który mówi codziennie, który codziennie nas budzi. No my się budzimy, prawda? Może gdy mamy 30-20 lat, kiedy się budzimy, jest to normalną rzeczą. Kiedy się przekroczy pewien okres, inaczej się patrzy. Ja już też inaczej patrzę. Jestem wdzięczny Bogu, że niektóre rzeczy zaczynają mi szwankować, ale to nie dlatego, że i nie proszę Boga, żeby mnie Bóg z tego uzdrowił, bo to nie musi mnie Bóg uzdrawiać. Po prostu muszę przestać mnie jeść. Dlatego to jest inna rzecz. I gdy przestanę... Mariolka często mówi, że to jest dieta MZ. Nie będę rozwijał tych słów. Ale czujemy to. Ale jestem wdzięczny Bogu, że mając tyle lat, jestem zdrowym człowiekiem. Ale to nie jest, może geny, nie wiem, ale przede wszystkim to jest wdzięczność dla naszego Stwórcy, dla naszego, moja, że jestem zdrowy. Łaska. Może to jest to też, że staram się być wierny. Nie powiem, że we wszystkim, niestety. Jeszcze nie jest tak. Miniony rok, powiem tak, wierność Boga, Jezusa Chrystusa we wszystkim była doskonała. Nie zawsze moja. To jest nasze takie te uchybienie. To jest nieraz nasz upór, nasze jakieś plany, jakieś głupie oczekiwanie, nie wiem czego. Zdać się na Boga. A myśmy myśleli, o czym my myślimy dzisiaj? O czym ty myślisz? Jak myślisz o swoim życiu? Jak myślisz, co będzie w tym roku? Co się zdarzy w tym roku? Co planujesz w tym roku? Co planujemy w tym roku? Jeden bogacz też nagromadził wiele, jest to przypowieść ze Słowa Bożego, którą Pan Jezus przytacza. Nagromadził wiele i mówi, i teraz będę się cieszył, i teraz będę korzystał. A Pan Jezus powiedział, o głupcze, jeszcze nie wiesz, że tej nocy upomnę się o swoją duszę. Co myślisz? Jak myślisz? Jakie masz plany? Nie myśl, nie planuj. Odkupiciel już przyszedł. Odkupiciel już zapłacił i dał nam możliwość zwycięskiego życia, nie zdobywania innych krajów. Jesteśmy zdobywcami własnego, powiem, życia. Dał nam moc że możemy wygrywać sami sobą. A mamy wiele do zdobycia, prawda? Ileż mamy ułomności. Ileż nieraz w nas jest lenistwa, uporu. Pewien, taką czytałem jakiś czas temu, czytałem pewną historię, a to się tyczy mężczyzn. Mówiłem w domu, że na pewnej konferencji pewien kaznodzieja, który tam wykładał, powiedział, trwało to kilka dni i powiedział, żeby każdy napisał streszczenie swojego dnia, jednego dnia, jak żyje, jak zachowuje się w ciągu dnia. I później zebrali, tam ktoś to prześledził, przeczytał, być może nawet ten człowiek na pewno, ten kaznodzieja. I tak już króciutko powiem, że wielu powtarzało się, rano wstaje, no jedni różnie, nawet i czwarta i tak dalej, modli się, czyta Słowo Boże, przed śniadaniem się modlą, jeżeli są wszyscy w domu i tak przed obiadem, po obiedzie czytanie Słowa Bożego i ten, do zboru odwiedza i tak dalej, i tak dalej. I kolac, i tak, i takie wszystko to, no, prawda? A czego tam brakowało? Bo ten kaznodzieja właśnie mówi, brakuje mi czegoś. O! Kiedy ty zmywasz naczynia? Kiedy ty wstajesz rano i idziesz po zakupy? Kiedy ty łapiesz za żelazko na przykład? Wydawałoby się, że jest wszystko okej, okay, prawda? A nie ma nawet czasu porozmawiać z żoną, ani z dziećmi. Pewna pani zapytała się uczniów, pewnego ucznia zapytała się, kim byś chciał być? A on mówi, tatusiem. I pani była taka, o, już tak widziała prawie, że kapitana Wronę. No bo chce być tatusiem. A mówię, a dlaczego chcesz być tatusiem? No bo tatuś chodzi na piwo i czyta gazetę. Taką, dziecko ma taką wizję swojego rodzica. O kobietach nie będę mówił. Taką, no bo kobiety się widzę cieszą bardzo. No nie zapytali, nie było pytania do dziewczynki, co ta, o czym ta mamusia. Może by powiedziały, że chce spędzać godzinę czy dwie w łazience. Drodzy, mamy swoje wizje, mamy swoje plany. Często jesteśmy rozczarowani, bo bazujemy na swoim. I nie widzimy Jezusa Chrystusa w naszym życiu. A Jezus Chrystus jest bardzo czynny w naszym życiu. Czy nie? Jest obecny w naszym życiu. Poprzez samo to, że żyjemy, poprzez samo to, że jesteśmy zdrowymi i wiele, wiele innych rzeczy. Jezus dokonuje wiele rzeczy w naszym życiu, a my go nie zauważamy, a my często myślimy, że to my. A jak właśnie coś nie uda się nam, to mówimy, gdzie jest Bóg, prawda? Dlaczego Bóg dopuścił do tego? Nie ma Boga. A to tak tylko może powiedzieć głupiec. Dałby Bóg, drodzy bracia i siostra, abyśmy w tym nowym kalendarzowym roku nie pytali się, czy nie mówili, a myśmy się czegoś innego spodziewali. Idź drogą Jezusa Chrystusa. Idź za Jezusem Chrystusem. I nie oczekuj, nie wiem jakich tam rzeczy. Nie, idź drogą Jezusa Chrystusa. Naśladuj go. A będziesz widział obecność, będziesz widział, zobaczysz obecność Jezusa Chrystusa. Będziesz miał społeczność z Jezusem Chrystusem. Będziesz mógł poprzez Jezusa Chrystusa oglądać Jego Ojca, Boga Wszechomogącego. Pan Jezus odkupił każdego człowieka i nas odkupił. I przeznaczył nas nie do potępienia wiecznego, do życia z Nim, chwale. Ale przyjmij i żyj, i żyj. I nie zadawaj niepotrzebnych pytań. Ale wierz w Jezusa Chrystusa. Ufaj i wierz. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ten pierwszy dzień następnego roku, faktycznie któregoś z kolei. I tak naprawdę to niczym się nie różni od wszystkich innych dni. Oprócz tego, że można i powinno się, powinien człowiek przemyśleć to, czym żył w ubiegłym roku, to, co było najważniejsze. Powinien przemyślić to, żeby sprawdzić, czy idzie we właściwym kierunku, czy po prostu goni jak, no tak, bez sensu, byle gonić. Gdybyśmy się zapytali ludzi, żeby taką analizę dokonali, powiedzieli, co było najważniejsze w tamtym roku, w ich życiu, to nie wiem, co tam by było na pierwszym miejscu, ale może praca. Pracowałem, dużo pracowałem. Coś tam, jakieś inwestycje porobiłem. Nazbierałem trochę pieniędzy, samochód nowy kupiłem. I może to było najważniejsze. Może gdzieś na wczasach byłem. No i co? I co dalej? No, mam komfort. Taki wchodzę z takim komfortem w nowy rok, bo nie obawiam się, że jakaś bieda mi tam przyjdzie. No a w tym nowym roku co dalej? Tak? No tak, praca będzie najważniejszym moim. Myślę, że to było jedno z takich na pierwszym miejscu stojących celów. Kiedyś Pan Jezus powiedział taką przypowieść właśnie o człowieku, który też przez pracę, ale więcej przez taki chłód szczęścia, bo pole przyniosło mu obfity urodzaj i zgromadził bardzo wiele majątności. Tak wiele, że powiedział sobie, no duszo, to jest sukces. Takiego sukcesu jeszcze w swoim życiu nie miałem. No duszo, teraz spokojnie. Masz majątności zgromadzonych na wiele, wiele lat. Teraz używaj sobie. Marzenie, powiem, tysięcy ludzi. Tysięcy ludzi, marzenie, takiego, do takiego czegoś dojść, żeby powiedzieć, no i już mam komfort, już nie muszę się martwić, czy będzie inflacja, czy stracę pracę, czy nie, czy... Mam. I Jezus temu wybrańcowi losu, można powiedzieć, powiedział, głupcze. No i co, po co ci to? No jak to? Po co mi to? Mieć pełne gumna? I po co mi to? A Pan Jezus mówi, po co ci to? Dziś upomnę się Twojej duszy. No tak. Gdyby nie to, no to jak to, po co mi to? To jest cel. To jest szczytny cel, to jest piękna idea. A jeszcze zrealizowana. No gdyby nie to, że śmierć. A śmierć przychodziła w tym roku poprzednim bardzo często, tak? Bardzo często, zawsze niespodziewanie. Wiele było szokujących, powiem, wiadomości, wypadków. Ginęli nie tylko ci, którzy już muszą umierać. Kiedy po świętach szedłem chyba do pracy na słupie ogłoszeniowym, zobaczyłem 3 klepsydry i wszystkie były w granicach 60 lat. To są młodzi ludzie. 60, 58, 61. przyszedłem do pracy, a tam wiadomość, że przed świętami zmarł mój naczelnik w wieku 65 lat. Bardzo fajny człowiek zresztą. I 7 stycznia miał iść na emeryturę. A więc pełno i będzie pełno takich. Ileż to razy widzieliśmy wiek 49, 38. No i co z tego, co żeś nagotował? Wszystkim można było powiedzieć. I co z tego? Co jest najważniejszym i co powinno być najważniejszym naszym celem? Piotr tak pięknie powiedział o tych swoich planach z młodości, że nic mu nie wyszło z nich. Znaczy nie wyszło, w sensie nie, że nie udało. W ogóle się pozmieniały, to było całkiem co innego. Całkiem inne drogi, całkiem inne wydarzenia, całkiem inne okoliczności. Jeden tylko, jedno pragnienie. Żeby być z Bogiem, żeby służyć Bogu. Jakie to jest wspaniałe. Chwała Panu Bogu. Jedno, które, jeśli ktoś takie pragnienie ma, jeśli ktoś takie coś zamyśli, to na pewno mu się uda. Chwała Bogu. Bo jeśli ktoś może powiedzieć, no tak, ja mam predyspozycję, mam już majątek jakiś na przykład. Po dziadku, po ojcu, może jakąś firmę. Mam już jakieś tam konto. Mam siły, mam błyskotliwy umysł, wiem gdzie i będzie dobrze. I będzie dobrze. Będę miał duże pieniądze, będzie mi się powodziło. Jeśli ktoś takie ma na przykład dzisiaj plany i ma naprawdę na 90% wszystko mówi za, możemy powiedzieć bardzo niepewne, że doprowadzisz do końca to dzieło, prawda? Nie możemy powiedzieć na 100%, że coś tam się, nic ci się nie uda, bo często się udaje. Często, ale człowiek to wielkim nakładem, tak? Taką tyrą, że nie ma czasu na nic, nie ma czasu na nic, na rodzinę, nawet na swój odpoczynek, nie ma, jest zmęczony, jest przemęczony, jest w kieracie, mówi o tym, ale jest w kieracie i nie widzi wyjścia, bo ma cel. Bo ma cel. Ale bardzo często nie udaje się, prawda? Bardzo często rozlatuje się w połowie drogi ten cel. Fajnie się miało, rozleciało się. Małżeństwo się rozleciało, zdrowie stracił i pach, pach, i ustało. A nieraz jeszcze dalej idzie, aż właśnie przychodzi, o no właśnie, to gdyby nie śmierć. A ona przychodzi. Wypadek, śmiertelna choroba. I pytanie Jezusa bardzo na czasie, a to, co żeś przygotował, czyje będzie? Na co ci to? Tobie? A on mówił, no dzieciom moim. A co z tobą? Dlatego Pan Jezus powiedział o tym człowieku głupcze. Świat mówi, fajnie, dobry, no, ten wie, co ma, czego w życiu szukać. Ten wie, ten ma cel. A Bóg mówi, głupcze, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Tak mówi ten sam Bóg i Jego sprawiedliwości. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. No i powiesz, no tak, a co? No a co zresztą? Tych ważnych rzeczy, bardzo ważne, bo są ważne, czy nieważne? Chwała Bogu, że mamy gdzie mieszkać, fajnie mieszkamy w ciepłych mieszkaniach. Czy ktoś Mars już nie miał na opał? Nie. Czy ktoś jadł tylko kaszę z 2 skwarkami pływającymi, bo nie miał niczym? Nikt, chwała Bogu, dobrze, mamy. To jest ważne. No więc co z tym? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwa. A co z tymi rzeczami? A kto się tym zajmie? A wszystko inne będzie wam dodane. To jest przyjaciel, to jest Bóg, to jest dobry Bóg. Przyda ci wszystko. Oczywiście nie tak, że to ci będzie tak konto tam wpłynęło, coś skądś, nie wiem skąd. Będziesz pracował, ale Bóg będzie błogosławił twoją pracę. Da ci siły, da ci zdrowie. Będziesz pracował, ale przed wyjściem do pracy będziesz miał czas się pomodlić. Będąc w pracy, będziesz miał czas oddać Bogu chwałę. Wracając z pracy, będziesz miał powód, żeby podziękować Bogu za obiad, za dom spokojny. Bóg będzie to błogosławił. I niczego nam nie braknie. I nie będziemy narzekać. A będziemy mieli żywot wieczny, chwała Panu Bogu. Żywot to najważniejsze, Żywot wieczny. To najważniejsze. My zmierzamy do wieczności. Bo to nie jest tak, jak Piotr powiedział, że no jak dalej, im dalej, co możemy się spodziewać w tym roku? Że jeśli strzykało w kolanie, to będzie więcej strzykać. Że jeśli zadyszkę dostawaliśmy po pierwszym stopniu biegu na klatce schodowej, to będziemy mieli tą zadyszkę, może większą, tak? Bo niszczeje nasz namiot, Słowo Boże mówi, tak? Bo niszczeje, jeśli nie pamięć, czy pamięć, słaba pamięć, to nie stanie się prawdopodobnie, że będziesz nagle miał taką jak twoje dziecko. Nie, będziesz miał jeszcze słabszą pamięć. Ale to nie są symptomy dla świata, to są symptomy, no takie, nie wiem, ostrzeżenia, jakieś takie tragedie dla świata. Ojej, wali się, coś się łamie, coś znika. I świat, ludzie w świecie patrzą na to tak, katastrofa następna, następne trzęsienie ziemi, następna tajfun w moim życiu, następny, jej. Ale to źle, no bo dla nich jest to no finał, koniec, śmierć tam przed nimi, ale my zmierzamy do wieczności i to są objawy, to są symptomy, te rzeczy, nie katastrofa, ale po prostu symptomy, że coraz bliżej jest wieczność. Jest to, do czego jesteśmy przeznaczeni. Wieczność. Coraz bliżej. Wieczność. Ale jak się nie wie, jaka wieczność, to jeszcze bardziej przeraża, może tak? Ale dlaczego nie wiedzieć, jaka wieczność? Tak jak powiedziałem, jeśli ktoś sobie coś może zamyślił, może mu to wyjdzie, ale na pewno nie będzie z tego zadowolony. Przyjdzie czas, że powie, po co mi to? Tak jak Salomon, ten dopiero miał inwencję i możliwości. Ja nie mogę. On był tak powiem, mądry i taki cwany, że co sobie zamyślił, to zrobił. Ten to miał. Naprawdę. Taki król biznesmenów, król takich bogaczy, król królów pod tym względem. Pałaców nie mógł policzyć prawie, że. Jeden dom wybudować dla dzisiejszego, powiem, jakiegoś tam bogatego, to jest też dosyć, no, robi sobie. Nieraz dwa robi. Ale on, 300 żon i każda miała swój pałac. Ten tam pałac, jeden więcej. 150. Czy jakąś komnatę i to tak, nie takie tam proste chatki. A później co? Powiedział, wszystko to marność nad marnościami. Tak. Wszystko to marność nad marnościami. Natomiast jeśli zapragniemy całym sercem i to sobie postawimy za cel, żeby poznać Boga i przyjść do Boga i pojednać się z Bogiem i być w wieczności z Bogiem, O, niezwykłe, powiem, marzenie, zamysł, niezwykły. Wieczność, wieczność całą. Zadecydować, gdzie wieczność, nie gdzie 20, 50 lat będę, w jakim domu mieszkał, jakim samochodem jeździł. To tylko 50 lat, albo tylko 15 lat. Ale powiem, wybrać wieczność, czy w piekle, czy w niebie. To jest inwestycja, to jest zamysł. I można powiedzieć, możemy powiedzieć na podstawie Ewangelii, że każdy, kto tego zapragnie, kto zacznie pracować w tą stronę, kto ruszy z tą inwestycją, kto ruszy z tym dziełem, każdy wygra, chwała Panu Bogu. Bo jest napisane, że każdy, kto przychodzi do mnie, każdego nie odrzucę precz. Bo jest napisane, każdy, kto szuka, znajdzie. Bo jest napisane, każdy, kto kołacze, będzie mu otworzono. Chwała Panu Bogu. Dlatego, bracia i siostry, wchodzicie jako nie nawet milionerzy w ten nowy rok. Macie wieczność. Chwała Panu Bogu. Dzięki Bożej łasce. Dzięki Bożej łasce, bo Bóg się nad nami zmiłował. O tym też będę za chwilę mówił. Z listu świętego Judy. To jest przedostatnia księga Biblii przed objawieniem. List świętego Judy. Od 14 wiersza, ten pierwszy jest jeden rozdział, od 14 wiersza. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Zobaczcie, siódmy potomek po Adamie, siódme pokolenie, początek świata to nawet nie czasy chrystusowe, to nawet nie czasy przed potopem, po potopie, czy w okresie potopu, to jest początek świata. Początek ludzkości. Adam pierwszy, a on siódmy potomek po nim, a więc i on prorokuje już i on mówi, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, Henoch, aby dokonać sądu nad wszystkimi, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki. Już wtedy brzmiało to proroctwo, brzmiała ta wyrocznia, brzmiał ten wyrok, że za wszystkie bezecne, bezbożne uczynki przyjdzie odpłata. Że przychodzi Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi. Już wtedy, to nie teraz. Ja myślę, że to może głośniej brzmiało wtedy niż teraz. Czy słyszeliście gdzieś, powiem nawet w kościele, bo nie mówię, że tam w Sejmie usłyszymy o tym, czy na jakiejś dyskotece, czy na jakiejś debacie politycznej, że przychodzi Pan, aby sądzić za wszystkie uczynki? Wiecie, nawet w kościele tego nie słychać. Kiedy idziesz na pogrzeb w naszym kraju, nawet tam, kiedy śmierć, powiem, jest tak widoczna, jest dotykalna, nawet tam i wtedy nie mówi się, że przyjdzie Pan, aby sądzić wszystkich, wszystkich bez wyjątku, za wszystkie bezbożne uczynki. Nawet tam nie mówi się, że ten człowiek, który skończył życie, staje przed Bożym sądem, aby odebrać sąd Boży. Nie mówi się tego. Mówi się, obojętnie kim ten człowiek był, czy porządnym obywatelem, czy bardzo złym pijakiem, który roztrwonił i roztrwaniał, który był okropny, okropnie żył. Mówi się, Panie, przyjmij go do swojego królestwa. Bo on kiedyś stał się dzieckiem twoim przez chrzest i przyjął Ducha Świętego przez bierzmowanie. stał się twoim dzieckiem, przyznaj się do niego. No tak mówią, to jest proste, tak mówię, ja byłem, dwa pogrzeby mam za sobą w ciągu tygodnia. I nie zważaj na jego grzechy i życie i winy, ale na Kościół twój popatrz. A jak to się ma do Ewangelii? Nijak. 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 Przeciwne. Przeciwne, bo już Henoch prorokował, że przychodzi Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, bezecne, wiele tych bezecnych słów dzisiaj. Wiele, wiele, wiele. Jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Przeciwko Bogu. Alina wczoraj mówiła swojej koleżance, że kiedy tylko coś się wydarzy w świecie, takiego niedobrego, to pierwsze pytanie jej, tej koleżanki, kiedy się spotkają na drugi dzień, a gdzie był Bóg? A co to za Bóg? Jeśli takie coś się dzieje, gdzie jest, to są bezecne słowa przeciwko Bogu, to są oskarżenia Boga, bezecne słowa. I ludzie zwalają winę na Boga. Wiecie, popełnią w ciągu dnia 100 grzechów. Można popełnić w ciągu dnia 100 grzechów? Myślicie, czy nie? Czy nie da rady? Ojej, co to ma być? 100 grzechów, 100 kradzieży. No nie da rady. 100 napadów, 100 zabójstw, jeden człowiek. No chyba nie da rady. Chociaż tam bywają tacy potwory, takie potwory, które tam zastrzelił w ciągu jednego dnia, w dwóch godzinach, 30 na przykład, tak? Ale 100. Kochani, a 200? I 200 można. Są ludzie, którzy nie umieją powiedzieć dwóch zdań bez przekleństwa. Jeśli mówią tych zdań 500, to tam jest przynajmniej 400 grzechów. Bezecnych słów. Grzesznych słów. I nie, powiem, i nie zastanowią się, skąd się to bierze. Kto jest temu winny? Zgrzeszą 100, 200 razy w ciągu dnia i nie zastanowią się, skąd to pochodzi. Raz usłyszą, że coś się stało i przychodzą i krzyczą, gdzie jest Bóg? A co ten Bóg robi? Ale 100 razy, 200 razy w ciągu dnia przeciwko temu Bogu zgrzeszą i nie myślą, nie mówią, a dlaczego ja to robię? Jak ja żyję? Kto mnie do tego popycha? No to tak jest dzisiaj, kochani, tak jest, tak naprawdę jest, ale oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. To jest mowa o Kościele. Tysiące świętych to są ci, którzy przyjęli Chrystusa, którzy pozwolili, aby Jezus oczyścił ich serca. Chrystus czyni nas świętymi przez swoją świętą krew. Dzisiaj wspominamy śmierć Jezusa, dzisiaj przyjmujemy chleb i wino, które nam symbolizuje ciało i krew Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wyciągając rękę po to, powiem, świadczymy, że ofiara Jezusa Chrystusa w moim życiu też stała się realna, prawdziwa. Dokonała dzieła, pozwoliłem, chciałem, zgodziłem się, prosiłem. To jest moim szczęściem. Przyjąłem, o tak powiem, przyjąłem tą ofiarę, którą Jezus złożył na krzyżu. Oczyścił moje serce i z grzesznego, powiem, stanu uczynił mnie czystym, świętym. I przyjdzie Pan z tysiącami swoich świętych. Kiedy Jezus przyjdzie na sąd, ten powszechny sąd, na którym wszyscy muszą stanąć. Jezus przyjdzie już z oblubienicą. Oblubienica zostanie zabrana wcześniej, tak? To będzie niewidoczne, niewidzialne przyjście, drugie przyjście Jezusa Chrystusa po Kościół najpierw. Tak Słowo Boże mówi. Po Kościół, po wiernych, po tych, którzy żyją dzisiaj dla Boga, którzy całym sercem stoją przy Bogu, jak Henoch. Jak Henoch, który w tym narodzie przewrotnym, siódmy potomek po Adamie, ale już w pełno grzechu. Wiecie, grzech rozmnaża się jak nie wiem, no niesamowicie, jak nikt chyba w tym świecie. Grzech się tak rozmnaża. Pączkuje i napełnił błyskawicznie. To było tak jak uderzenie takiego potężnego tajfunu gdzieś na jakąś tam, nie wiem, jak tajfun przychodzi na Florydę, tak? I tak czekają, nagle przychodzi to uderzenie i wszystko wtedy leci, się sypie. Grzech tak wybuchł na ziemi i skalał wszystko. Tak. Ale Pan przychodzi, aby dokonać sądu z tysiącami swoich świętych. Za wszystko, co powiedzieli ludzie, za każde słowo bezecne, za każdy czyn. Za każdy czyn. I trzeba by wtedy powiedzieć, no to kto będzie zbawiony? I nikt by nie był zbawiony. Trzeba by powiedzieć, i nikt by nie był zbawiony. Absolutnie nikt. Bo nie ma człowieka, który nie zgrzeszył. Nie ma człowieka, który nie podlega sądowi Bożemu. Bo za wszystkie, to za wszystkie. Jeśli ktoś nawet pięć by tylko uczynił w swoim życiu, to Bóg by i tak mu te pięć pokazał i powiedział i osądził go za nie. A karą za grzech jest śmierć. Jak się uwolnić? I tu jest to, o czym dzisiaj będziemy mówić i wspominać. Ofiara Jezusa Chrystusa. On zdejmuje nasze grzechy. Chwała Panu Bogu. On odpuszcza nasze grzechy. Syn Boży. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się ci, którzy wypowiadają słowa oskarżenia przeciwko Bogu, ci, którzy dokonują grzesznych czynów, grzechów w swoim życiu, popełniają grzech. Są to ludzie biadający nad losem swoim. Czego najwięcej w narodzie polskim? Narzekania. I nie tylko w narodzie polskim. Mówimy, nasz to taki szczególny, tylko narzekać umie. Biadają nad swoim losem wszyscy, kierujący się swoimi pożądliwościami. Ci ludzie biadają nad swoim losem. My wczoraj żeśmy słuchali kilkunastu świadectw. Może kilkudziesięciu, nie wiem, już nie będę liczył, ale wszyscy prawie co byli wczoraj, nie było nas za wielu, ale tak tam było. I wszyscy, i nikt nie biadał nad swoim losem. A miałby powody, żeby biadać. Miałaby powody Karla, żeby biadać nad swoim, żeby zacząć całkiem inaczej swoje świadectwo i powiedzieć o swoim życiu. Miał powody Dawid, żeby powiedzieć całkiem inaczej, odwrotnie o swoim życiu i zacząć. Samek miałby powody, żeby powiedzieć, jej, kochany, co chłopy, ja dopiero mogę się tutaj, będę. Kto z was był w więzieniu chociaż dzień, chociaż jedną noc to tam nocował? Wiecie, iść tylko na odwiedziny do więzienia, to jest szok dla normalnego człowieka, szok. Taki głęboki szok. Nie to tak, że mógłby powiedzieć i zacząć biadać nad swoim życiem. Nikt z nas nie biadał. Wszyscy mówiliśmy o tym, że dziękujemy Bogu, że poznaliśmy Chrystusa. Dziękujemy Bogu, On jest naszym szczęściem. On jest naszym bogactwem. On jest naszą radością. On jest naszym pokojem. Chwała Panu Bogu. Bied mamy więcej może nawet czy tam niż ludzie, wielu ludzi na tym świecie. Mamy te same, inaczej może, te same biedy, które oni, my chorujemy, oni też chorują, my też chorujemy. Oni cierpią, my też cierpimy. Oni biadolą nad swoim losem. Skarżą się i nie ma się co dziwić. Bo co to jest? Nawet jeśli mają pieniądze, też się skarżą. Że mają ich za mało, że czasu nie mają, że nie dają sobie rady. I tak, no też, bo jest tak. Bo jest tak. A my się cieszymy, a my nie skarżymy się, a my dziękujemy Bogu. To jest naprawdę, nie jest, wiecie, to się nikt nie zmawiał tutaj. To jest rzeczywistość, tak żyjemy, takie jest nasze życie. Tak żyjemy. Tak można żyć i tak zachęcamy do takiego życia. Henoch żył tak, że Bogu podobało się go zabrać. I jeden z nielicznych, bardzo nielicznych wyjątek, który nie doznał śmierci, bo zabrał go Bóg. A drugi, Eliasz. I o więcej nie ma mowy. Dwóch wyjątkowych, tak się spodobali Bogu, takie życie mieli. I myślę, że to nie był właśnie przypadek, wiecie, to nie było tak, że och, jakoś tam się upiekł, jakoś tak się tam, nie wiem, udało Henochowi. On naprawdę, on żył pośród tych grzeszników, tych ludzi, którzy pędzili za swoimi rzeczami, za swoimi interesami, za swoimi, powiem, i swoje matactwa przeprowadzali, a on był sprawiedliwy. A on był sprawiedliwy, a on miał swój dom i tym domem się opiekował i w tym domu lśnił światłością, wiecie? W tym domu lśnił światłością, był wzorowym ojcem, był kochanym ojcem, tak sobie myślę. Ciekawą rzecz odkryłem, powiem taką, jak to czytałem i myślałem o Henochu. Miał dzieci i te dzieci wychowywał w bogobojności. Wiecie, i te dzieci widziały jego życie i same pragnęły takiego życia, myślę. Ja zaraz wam powiem dlaczego, sami zgadniecie może. Te dzieci były wychowywane tak naprawdę przykładnie i zawsze by mógł by postawić, ja też mam takie dzieci, które mogę postawić za wzór, wiele mam takich dzieci, chyba wszystkie mam takie dzieci. Dziękuję Bogu, ja wiem co mówię, ale Henoch miał takie dzieci, które widząc jego życie, same takie życie prowadziły. To były dzieci, które były posłuszne swojemu ojcu. Nie wiem, jeszcze nie było przykazania na tablicy kamiennej do dzieci, żeby szanowały swoich ojców, żeby czciły swoich rodziców, bo będą długo i szczęśliwie żyć. Tak? Nie było jeszcze, prawda? Za Henocha. Ale czy Bożego wymagania nie było? Czy Bóg był wtedy myślał, a teraz mnie nie interesuje, jak dzieci żyją? Nie, nie. Bóg tak zawsze pragnął i tego oczekiwał. A w narodzie izraelskim to było błogosławieństwo, że im Bóg powiedział, takimi macie być, ja wymagam tak. To jest droga do szczęścia. Napiszę wam przykazania, napiszę wam przepustkę do szczęśliwego życia. Wskażę wam czarodziejski, tak powiem, środek na to, żeby długo i szczęśliwie żyć. Czci ojca twego i matkę twoją, bo to mi się podoba. Wiecie, dlaczego tak myślę, że jego dzieci, a szczególnie jedno dziecko, musiało być takie naprawdę do serca, idealne jako dziecko. Bo długo żył. Bardzo długo żył. Wiecie, kto to był? Matuzalem. Tak. Fajne, nie? Matuzalem. To był syn Enocha i żył najdłużej na ziemi. 969 lat. A myślę, że dlatego tak długo żył, bo taki właśnie był w tym domu. I taki był ten dom. I my tak chcemy żyć i to nie jest jarzmo. Mówią, chrześcijaństwo to jest jarzmo, nie chrześcijaństwo. To jest naprawdę szczęście, to jest błogosławieństwo. Chwała Bogu. Chrześcijaństwo to nie jest jarzmo, to nie jest ograniczanie. Tak, ciemny świat, wrogi Bogu, tak mówi. Ale my wiemy, że chrześcijaństwo to jest błogosławieństwo. I nikt z nas, gdyby komukolwiek z nas dzisiaj ktoś powiedział, słuchaj, ile zarabiasz teraz miesięcznie? 1500. Będzie zarabiał 150 tysięcy. Ale musisz wyrzec się Boga, zacznij inne życie, takie jak ja. Kto z was by się zgodził? Powiedział, dobra, to jest interes. Nikt naprawdę? 1500, a 150 tysięcy. I nikt z nas, jestem przekonany, by się nie zamienił. Prawda? Dlaczego? Bo chrześcijaństwo to nie jarzmo. Bo chrześcijaństwo to nie ogranicza. Chrześcijaństwo to jest błogość. Chrześcijaństwo to jest szczęście, to jest radość. Chwała Panu Bogu, że możemy o tym mówić. To nam zgotował nasz drogi Pan. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich pożądliwości. To coś mi podpowiadacie? Ach, bezbożnych pożądliwości. Tak, chwała Bogu, że podpowiedzieć. Nie ma dobrych pożądliwości. Bezbożne, grzeszne. Te dobre nazywamy pragnieniami. Biblia nazywa pragnieniami. To są pragnienia, które budzi Duch Święty w sercu naszym. Czyż mało jest tych bezbożnych szyderców, którzy kpią sobie i mówią mi, i ja żyję tak, jak ja uważam. O, dokładnie to, co tutaj jest napisane o nich. O takich jest tutaj napisane. Wystąpią w ostatecznym czasie. Jest ich dzisiaj bardzo wielu. 20 wiersz, żeby już nie przeciągać. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, bracia i siostry, ale my budujmy samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę naszą. I najświętsza wiara nasza to nie wiara protestancka, tak? Czy katolicka, czy prawosławna. Tu nie do takiej wierzy, tak? Ale wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. I ostatnie dwa wiersze. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Cudowne słowa, wiecie? A temu, który was może ustrzec od upadku. Piotr mówił o wierności w tym roku minionym, mówił, ale zdarzały się takie, powiem, upadki, tak? Bo my jesteśmy niedoskonali, ale możemy mieć taką wiarę, będzie ich jeszcze mniej w tym roku. Chwała Bogu. Kochani, nie możemy powiedzieć, będzie ich chyba tyle samo. Nie, będzie ich jeszcze mniej. Bo mamy Boga, który może nas w ogóle od upadku ustrzec. Takiego Boga mamy. Boga, który może nas ustrzec. Nie ty jesteś taki silny, czy masz być taki, żeby się nigdy nie potknąć. To Bóg ciebie może. Poddaj się Bogu i bądź mu wierny. A on tak będzie czynił. Bo to a temu, który was może ustrzec i stawić nieskalanych. Bóg stawia nieskalanych. Nie ja stanę nieskalany. A gdzie Bóg? To Bóg postawi mnie jako nieskalany. To Bóg doprowadzi swoje dzieło. To jest Boże dzieło w nas. Naprawdę Boże dzieło w nas. Dlatego ono tak sięga zenitu, wiecie? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Zenit. Kto to o tym może? No jak? No jak? Ponad nasze możliwości. Ale to Bóg nas postawi tak. To Bóg nas doprowadzi. To Bóg nas oczyści. To ten ogień, który Jezus przyniósł na ziemię, on nas wypali tak. Chwała Bogu. Jezus ma wszystko w swoich rękach. Byliśmy tylko byli przy Jezusie Chrystusie. I on nas może stawić z radością. Ja myślę, nie tylko z naszą radością, bo kiedy nas stawi nieskalanych, to będziemy się cieszyć, tak? Do naszej radości powinni będzie, nie będzie ogarnąć można, zmierzyć naszej radości. Ale też Bóg z radością. Taką pieśń śpiewamy, tak? A gdy mnie już całkiem oczyści, z radością przywita mnie tam, tak? To jest radość dla Chrystusa, dla Syna Bożego. Radość, kiedy wypracuje w tobie wierność. Tak jak przyniósł Syn Boży, Jezus Chrystus, radość swojemu Ojcu, że żył wiernie przed Bogiem, że czynił wolę Ojca. I Bóg powiedział, kiedy On się chrzcił, Bóg powiedział to wprost przy wszystkich ludziach. Oto Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie, Jego słuchajcie. To jest radość dla Boga, kiedy żyjesz wiernie. Przynosisz radość. Co to ten trud, który musisz ponieść? Co to tą walkę, którą musisz stoczyć? Co to więcej, dwie czy trzy modlitwy, które musisz może spędzić czas przed Bogiem, żeby być zachowanym w czystości? Coż to znaczy? Bóg cię z radością przyjmie. To jest cudowne. I teraz ostatni wiersz tego rozdziału. Jedynemu Bogu. O kim tu jest mowa? Jedynemu Bogu. O Bogu Ojcu, prawda? Zbawicielowi naszemu. O kim tu jest mowa? Chcę wam powiedzieć o tym samym Bogu Ojcu. Nie o Jezusie jeszcze. Ha. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa. Tak, to jest głównie, powiem, określenie Zbawiciel. Dotyczy Jezusa, bo On nas zbawił, ale wiedzmy, że Bóg nas zbawił też. On też jest Zbawicielem. To Bóg nas zbawił. Bóg wybrał Jezusa Chrystusa na ofiarę pojednania, przejednania. Bóg go wybrał. Bóg chciał nas zbawić. Dlatego posłał Jezusa, a Jezus przyjął wolę Ojca. Wiecie, Bóg upatrzył sobie ofiarę, kiedy Abraham szedł z Izaakiem i Izaak się pyta, ojcze, gdzie jest ofiara, bo są drwa, jest ogień, idziemy na górę złożyć ofiarę, a gdzie jest ofiara? Abraham odpowiada, synu, Bóg upatrzy sobie ofiarę. Tam było akurat tak, że upatrzył sobie inną poza Izaakiem, a miał być tą ofiarą Izaak, ale tutaj Bóg nie mógł znaleźć innej ofiary. Nie mógł skorzystać z apostoła Pawła, czy apostoła Piotra, czy choćby Judy, który pisze ten wiersz. Tu musiała być czysta, doskonała ofiara. I taką jedyną, czystą, doskonałą ofiarą, barankiem Bożym, był tylko Syn Jego, Jezus Chrystus. I Bóg powiedział, wybrałem tego. Chwała Panu Jezusowi, że poszedł i zgodził się. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Chwała Bogu. Przed wszystkimi wiekami chwała Bogu. To, co się do tej pory dokonało, co było, jedyne, co trzeba zauważyć i co trzeba, powiem, zapisać sobie w sercu. Chwała Bogu niech będzie za wszystkie minione wieki. Chwała Bogu. Nie chwała wielkim ludziom, co zrobili, co w kosmos polecieli, co coś tam dokonali. To wszystko przeminie, to się wszystko rozpadnie. A te Boże dzieła, te przed wiekami, które Bóg dokonywał, za czasów Henocha, za czasów Noego, za czasów proroków i tak dalej. Chwała Bogu i teraz, przed wiekami i teraz, chwała Bogu. Teraz niech będzie chwała oddana Bogu, najważniejszy Bóg i po wszystkie wieki. Chwała Panu Bogu. Jak to dobrze, że dzisiaj jako dziecko Boże możesz powiedzieć i możesz przyłączyć się do tego chóru. Chwała Bogu, możesz powiedzieć. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, jakie to przykre, kiedy człowiek dzisiaj, kiedy człowiek rozkłada zbawienie, rozkłada, powiem, możliwość zbawienia, że to nie tylko Jezus, to jeszcze święty, to jeszcze przez Marię przechodzisz, musisz, wiecie, powiem tak, To jest odejmowanie czci Jezusowi. Jest jeden baranek Boży, Jezus Chrystus. Jest jeden, który odpuszcza grzechy, Jezus Chrystus, bo On przelał swoją krew. I na mocy tej ofiary Jezus może odpuszczać grzechy. Jest jeden, który daje życie. Jest jeden, którego wybrał Ojciec, Syn Boży, Pan Jezus Chrystus. I my będziemy mówić dzisiaj, świadczyć o tym, zaświadczać o tym przed wszystkimi, którzy nas słyszą, którzy są tutaj, ale też przed mocami ciemności, które są i widzą życie nasze. Będziemy zaświadczać, że Jezus Chrystus położył swoje życie w ofierze za ludzi, za grzeszników. I mocą Jego ofiary my jesteśmy wyrwani z mocy diabła. Jesteśmy dziećmi Bożymi i naszą nadzieją, żywą nadzieją, nie taką, która się rozwiewa i nigdy się nie rozwieje. Śmierć przyjdzie, a nadzieja będzie trwała i zaprowadzi nas do Królestwa Bożego. Niech chwała będzie Panu Bogu. Amen.